Lekcja piąta, 3 maja. Narody. Część druga. Sobota po południu, 26 kwietnia. Tekst pamięciowy. Przestańcie i poznajcie, żem ja Bóg, wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi. Księga Psalmów 46, 11. Przez wieki znajdowali się tacy, którzy twierdzili, że Bóg potrzebował upadku ludzi oraz intencjonalnie doprowadził ich do grzechu i śmierci, aby w osobie Jezusa umrzeć za nich na krzyżu. Argumentowali to twierdzenie w ten sposób, iż Bóg nie miał innego sposobu, by z taką mocą i tak wyraźnie objawić głębię swojej miłości do ludzkości. Krótko mówiąc, według nich Bóg potrzebował upadku ludzkości. Jest to okropny i nędzny pogląd. Nigdy nie było intencją Boga, by Lucyfer czy ludzie upadli w grzech. Bunt Lucyfera i przyłączenie się ludzi do tego buntu były niezmierną tragedią. Gdyby nasi prarodzice nie upadli, nasza radość w Bogu pozostałaby zupełna. W tym tygodniu w dalszym ciągu będziemy rozważać problemy spowodowane przez upadek ludzi i ludzkie pragnienie rządzenia w sposób przeciwny panowaniu Boga. Zagadnienie to zostało wyraźnie ukazane w Księdze Daniela, która świadczy o tym, że Bóg miał rację, gdy ostrzegał swoich wyznawców, co się stanie, jeżeli wzgardzą jego panowaniem i postanowią ustanowić nad sobą ziemskiego monarchę. To ostrzeżenie spełniło się całkowicie, a Izraelici przekonali się, że nic dobrego nie wynika z tego, gdy grzesznicy rządzą grzesznikami. Niedziela, 27 kwietnia. Pierwsze przykazanie. Eden był szkołą dla pierwszych ludzi, miejscem, w którym współdziałanie z przyrodą miało uczyć ich i ich przyszłych potomków o Stwórcy. Pierwsi ludzie byli nie tylko dziećmi pozostającymi pod ojcowską opieką Boga, ale także uczniami otrzymującymi pouczenia od wszechwiedzącego Stwórcy. Tajemnice widzialnego wszechświata, cuda tego, który jest doskonały w mądrości. Księga Hioba 37, 16. Stanowiły dla nich niewyczerpane źródło wiedzy i radości. Jakie było pierwsze przykazanie zakaz dane przez Boga ludzkości i dlaczego było tak ważne? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 2, 9-17. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród. Potem rozdzielała się na cztery odnogi. Nazwa pierwszej, Piszon, to ta, która opływa cały kraj Hawila, gdzie jest złoto, a złoto tego kraju jest wyborne. Tam jest żywica bdelium i kamień onyksowy. Nazwa drugiej rzeki, Gihon, to ta, która opływa cały kraj Kusz. A nazwa trzeciej rzeki, Hiddekel, to ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką jest Eufrat. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Pierwszy przypadek użycia hebrajskiego czasownika cywucha, dać rozkaz. W kontekście nakazu Boga danego ludziom występuje w pierwsza Księga Mojżeszowa 2, 16, czyli w zakazie spożywania owoców z drzewa poznania dobra i zła. Jak to możliwe, że jakaś wiedza jest zakazana? Czy nie zawsze jest dobrze doświadczać czegoś nowego i wiedzieć coś więcej? Według Pisma Świętego, nie. Bóg pragnął nauczyć ludzi wszystkiego, co użyteczne, ale oszczędzić im cierpienia, jakie pociąga za sobą pewnego rodzaju wiedza, na przykład, co się stanie, gdy ludzie postanowią sami rządzić sobą i odrzucą panowanie Boga. Tysiące lat później, gdy Izraelici domagali się króla, Pan przedstawił im konsekwencje spełnienia tego żądania. Zobacz poprzednią lekcję i poinformował ich, że odrzucenie jego bezpośredniego panowania będzie nieodwracalne, a oni i ich potomkowie będą musieli borykać się ze skutkami tej decyzji do końca świata. W miarę jak królowie izraelscy stawali się coraz bardziej występni, Boży lud przymierza ulegał zeświadczeniu i coraz bardziej oddalał się od swojego powołania. Bóg dał Izraelitom to, czego chcieli, ziemskiego władcę, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Podejście do Księgi Daniela uwzględniające to tło historyczne pozwala nam lepiej zrozumieć nie tylko ciąg imperiów przedstawionych w proroczych wizjach jako przejaw upadku tych narodów, pogan, ale także jako przejaw upadku Izraelitów, którzy raz po raz odrzucali podążanie za Bożymi przykazaniami hebrajskie. Mitzwot. Wieki poddaństwa, które zastąpiło wolność daną ludziom w Edenie, stały się nową szkołą, w której uległe serca mogły się nauczyć różnicy istniejącej między królestwami tego świata a Królestwem Bożym. Pomyśl o tym, jakiego rodzaju wiedzy w naszych czasach lepiej byłoby nie posiadać. Jak pomaga to nam zrozumieć zakaz ustanowiony przez Boga w Edenie? Poniedziałek, 28 kwietnia. Drugi rozdział Księgi Daniela. Podczas niewoli babilońskiej za pośrednictwem proroka Daniela Bóg przedstawił najbardziej przekonujący opis zależności jego ludu od potęg tego świata. Jego lud nie był już autonomiczny. Miał zebrać skutki swoich wyborów. Czy lud Boży nauczył się czegoś z tej trudnej lekcji? Gdzie podana jest panorama dziejów świata aż po jego kres? Jakich ważnych praw tłuczy nas to zdumiewające proroctwo? Przeczytaj Księga Daniela 2:31-35. Ty, królu, miałeś widzenie, oto olbrzymi posąg stał przed tobą, wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego piersi i jego ramiona ze srebra, i jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie, i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Pod koniec XIX wieku wielu ludzi przejawiało niezłomną wiarę w ludzki postęp. Powszechna wystawa światowa w Paryżu w 1900 roku, na której przedstawiono najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, wzbudziła w wielu optymizm i oczekiwanie świetlanej przyszłości. Zapanowało niemal powszechne przekonanie, że dzięki odkryciom naukowym i rozwojowi techniki największe problemy ludzkości zostaną rozwiązane. Wkraczając w XX wiek, uczeni wyrażali przekonanie, że ideały epoki oświecenia, udoskonalenie człowieka i potęga umysłu, sprawią, iż rozpocznie się nowa złota era w dziejach ludzkości. Jednak pierwsza wojna światowa szybko przekreśliła te marzenia. Kolejne wojny i konflikty zbrojne w XX wieku pochłonęły łącznie ponad 200 milionów ofiar. Technika się rozwinęła, ale moralność ludzka nie podążyła za tym rozwojem. Parafrazując pewną wypowiedź baptystycznego pastora Martina Luthera Kinga żyjący w latach 1929-1968, możemy powiedzieć, że obecnie mamy precyzyjnie kierowane rakiety, ale nadal nie potrafimy kierować sami sobą. I to jest przerażające połączenie. Wielu ludzi studiujących proroctwa zauważyło, że materiały, z których składa się posąg w drugim rozdziale Księgi Daniela, są uszeregowane od najcenniejszego, złota, poprzez mniej cenne, srebro, miedź, brąz, żelazo, aż po mieszaninę żelaza ze zwykłą gliną. Brytyjski przyrodnik Karol Darwin, żyjący w latach 1809-1882, niemiecki filozof Karol Marx, żyjący w latach 1818-1883 i inni XIX-wieczni myśliciele usiłowali przekonać współczesnych sobie ludzi, że ludzkość zmierza w górę na drabinie rozwoju, ewoluuje biologicznie i społecznie. Choć pod pewnymi względami ludzka egzystencja stała się lepsza przynajmniej na poziomie materialnym, to jednak mało kto patrzy z optymizmem w przyszłość świata rządzonego tak, jak obecnie, spodziewając się trwałego pokoju, bezpieczeństwa i pomyślności. W związku z sytuacją świata w czasach ostatecznych Jezus ostrzegł swoich wyznawców: potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ewangelia Mateusza 24:6-7. Choć ostrzeżenie to brzmi groźnie, jak możemy czerpać pocieszenie ze świadomości, że ten stan świata został przepowiedziany przez Jezusa prawie 2000 lat temu? Wtorek, 29 kwietnia. 7 rozdział Księgi Daniela. Wizja opisana w 2 rozdziale Księgi Daniela została ukazana we śnie królowi Babilonii. Jednak wizja z 7 rozdziału Księgi Daniela została dana hebrajskiemu prorokowi należącemu do Bożego Ludu Przymierza. Danielowi ukazano te same dzieje, które zostały przedstawione Nebukadnesarowi, ale z nieco innej perspektywy. Zamiast posągu Daniel ujrzał kolejne mocarstwa jako bestie wychodzące z morza wzburzonego przez wiatr. Potęgi te ścierały się ze sobą i przejmowały kolejno władzę nad światem. Wersety takie jak Księga Psalmów 65:6-9, Księga Izajasza 17:12-13 i Księga Jeremiasza 46:7-8 używają porównania do wzburzonej i gwałtownej wody oraz wielkich fal, by przedstawić konflikty mające miejsce między politycznymi potęgami. W przeciwieństwie do tego ziemia obiecana, przynajmniej przez pewien czas, była wyspą pokoju i bezpieczeństwa na morzu pogańskich królestw oraz siedzibą narodu ustanowionego na mocnej podstawie Bożego panowania zupełnie odróżniającego go od innych narodów. Jest to niezwykle dynamiczna scena, czego możemy się nauczyć z użytych w niej symboli, na przykład pierwszego zwierzęcia wyłaniającego się z morza. Przeczytaj Księga Daniela 7:1-4. W pierwszym roku Belsazara, króla babilońskiego, miał Daniel sen, a to co widział, leżąc na swoim łóżku, zaniepokoiło go. Potem spisał sen, a oto jego treść. Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie, oto 4 wiatry niebieskie wzburzyły wielkie morze i 4 wielkie zwierzęta wychodziły z morza, każde inne. Pierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem, wyrwano jego skrzydła, wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na 2 nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce. Daniel, stojąc na brzegu morza, przyglądał się chaosowi walki w pogańskim świecie, gdy nagle bestie zaczęły wychodzić na ląd, na jego ziemię. Problemy pogan stały się teraz problemami jego ludu. Izraelici wybrali sposób życia podobny do tego pogańskiego, a zatem mieli żyć z poganami i pod ich władzą. Począwszy od niewoli babilońskiej, lud Boży nigdy już nie odzyskał pełnej ani trwałej autonomii. Ta utrata autonomii ludu Bożego będzie trwać aż do końca świata, gdy Chrystus ostatecznie przejmie władzę jako nasz prawowity król. W czasach nowotestamentowych lud Boży nadal cierpiał pod rzymskim uciskiem, a następnie był prześladowany przez Mały Róg, który zajął miejsce pogańskiego Rzymu. Choć z historycznego punktu widzenia jedne mocarstwa jawią się jako nieco lepsze niż inne, a w niektórych regionach świata panował większy pokój niż w innych, to jednak większość dziejów narodów, ludów i imperiów to ciąg tragedii i ucisków. I to wszystko dzieje się pod władzą tych, którzy twierdzą, że chcą jedynie dobra swojego ludu. Zupełnie czegoś innego pragnął Bóg dla swojego ludu i byłby to zapewnił, gdyby jego wierni dokonali odpowiedniego wyboru. Jak list do Rzymian 3:10-19 pomaga nam wyjaśnić to, co dzieje się w naszym świecie. Jak szczególnie list do Rzymian 3:19 wskazuje rozpaczliwą potrzebę Ewangelii w naszym życiu. List do Rzymian 3:10-19. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga, wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad brzmi pod ich wargami, usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości, nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Środa, 30 kwietnia. Między lądem a morzem. Wyobrażenia dotyczące lądu i morza w Biblii, a zwłaszcza w biblijnych proroctwach, mogą wyrażać głęboką treść. Rozważmy symbolikę lądu oraz morza przeciwstawionych sobie zdecydowanie w biblijnych proroctwach. Z symbolicznego punktu widzenia, gdy ziemia, ląd i morze są sobie przeciwstawione, to ziemia często oznacza uporządkowane świat czy nawet ziemię Izraela, zaś morze odnosi się do narodów pogańskich, które wdzierają się na ziemię Izraela, jak morze wlewa się na ląd. Zgodnie z tą zasadą ląd jest miejscem stabilnym, ustanowionym na Bożym panowaniu, a morze oznacza niestabilne i wojujące narody ustanowione na ludzkiej pysze. W kontekście powyższych spostrzeżeń przeczytaj objawienie Jana 12, 15-16 oraz objawienie Jana 13, 1 i 11. Zwróć uwagę na zestawienie ze sobą wody i ziemi oraz kontrast zachodzący między nimi. Co oznaczają te symbole i czego uczą nas o sposobie rozumienia proroctw? Objawienie Jana 12, 15-16. I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał, lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. Objawienie Jana 13, 1, 11. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało 2 rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok. Zwróć uwagę, że smok posługuje się wodą, by prześladować niewiastę kościół. Jak już zauważyliśmy, w proroctwach woda często oznacza potęgi polityczne świata pogrążone w zamieszaniu i chaosie, walczące między sobą. Tak więc szatan posłużył się masami ludzkimi, wpływając na ich przywódców, by prześladować lud Boży przez większą część historii Kościoła. Adwentyści Dnia Siódmego rozumieją objawienie Jana 12, 16 jako zapowiedź migracji prześladowanych chrześcijan do nowego świata Ameryki. Jeśli nasze zrozumienie ziemi oraz morza jest właściwe, co mówi to o powstaniu Republiki Amerykańskiej? Czy możemy traktować tę ziemię w taki sam sposób jak ziemię obiecaną, miejsce przygotowane dla ludu Bożego? Czy dlatego bestia wychodząca z ziemi początkowo jest podobna do baranka? Choć Ameryka nigdy nie była nowym Izraelem, jak twierdzili niektórzy jej założyciele, to jednak przez długi czas była krainą wolności religijnej dla milionów ludzi cierpiących z powodu prześladowań religijnych. Niestety, ta bestia podobna niegdyś do baranka pewnego dnia przemówi jak smok. Stany Zjednoczone, tak długo będące ostoją wolności religijnej i schronieniem dla prześladowanych, staną się kiedyś głównym prześladowcą na tle religii. Oto kolejny przykład tego, co dzieje się, gdy ludzkość postanawia rządzić się sama, zamiast pozwolić Bogu rządzić sobą. Czwartek, 1 maja. Musisz znowu prorokować. Kościół u ostatków narodził się w Nowym Świecie, właśnie tam, dokąd uciekali ludzie poszukujący wolności religijnej w XVII i XVIII wieku. Zważywszy na odwieczne religijne i polityczne przeszkody istniejące na całym świecie, niemożliwe było tak szybkie powstanie takiej silnej oazy wolności i swobód w jakiejkolwiek innej części świata poza Ameryką. Taką oazą stały się właśnie Stany Zjednoczone. Proroctwo zapowiadające narodziny ruchu adwentowego. Zwróć uwagę na elementy, które studiowaliśmy do tej pory, takie jak narody, ziemia i morze. Czytając uważnie, aby nie dopatrywać się zbyt dużo w tych wersetach, jakie wnioski możesz wyciągnąć z tego proroctwa? Przeczytaj objawienie Jana 10, 1-11. I widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia, a w ręku swoim miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie. I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno 7 grzmotów. A gdy przebrzmiało 7 grzmotów, chciałem pisać, lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: zapieczętuj to, co powiedziało owych 7 grzmotów, a nie spisuj tego. Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu i poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom. A głos, który usłyszałem z nieba, znowu się do mnie tak odezwał: idź, weź księgę otwartą, którą ma w ręku anioł stojący na morzu i na lądzie. Poszedłem tedy do anioła i powiedziałem mu, by mi dał książeczkę. A on rzecze do mnie: weź i zjedz ją, gorzkością napełni żołądek twój, lecz w ustach twoich będzie słodka jak miód. Wziąłem więc książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją, a była w ustach moich jak słodki miód, a gdy ją zjadłem, żołądek mój pełen był gorzkości i powiedziano mi: musisz znowu prorokować o wielu ludach i narodach, i językach, i królach. Anioł woła donośnym głosem, podobnie jak trzej aniołowie z 14 rozdziału Apokalipsy Jana i anioł z 18 rozdziału tej księgi. Jest to bardzo ważny i przełomowy okres dziejów, gdy dzieło Kościoła ostatków zostaje rozpoczęte na rzecz wielu ludów, narodów, języków i królów. Anioł dzierży w dłoni małą książeczkę, zwój przypuszczalnie symbolizujący Księgę Daniela. Zobacz Księga Daniela 12:4. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie, która zostaje otwarta po raz pierwszy od bardzo wielu pokoleń. Jedną stopę stawia na morzu, a drugą na lądzie. To może oznaczać, że przesłanie obejmuje całą ludzkość, zarówno w Starym Świecie, jak i Nowym Świecie. Może także oznaczać, że jest to przesłanie dla wszystkich narodów, zarówno tych na lądzie, jak i tych w pogańskim morzu. Świat ostatecznie zostanie oświecony chwałą Bożą, a ostatnie przesłania z 14 rozdziału Apokalipsy Jana zostaną zaniesione wszystkim ludziom. Podobnie jak to było w przypadku Izraela, tak i nasz mandat jako Kościoła to głoszenie Ewangelii po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec MT 24:14. Bóg prowadzi dzieje ludzkości ku wielkiemu finałowi, końcowi ludzkich imperiów i wiecznemu panowaniu Chrystusa. Przeczytaj Księga Daniela 2:34-35 i 44-45. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie, i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa. Lecz samo ostoi się na wieki, jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Biblia wyraźnie i jednoznacznie mówi, że wszystkie królestwa świata zostaną usunięte i nie zostanie ślad po ich wstrętnym dziedzictwie występku i przemocy. Zostaną one zastąpione wiecznym królestwem, w którym nigdy więcej nie będzie grzechu, cierpienia, chorób, zła ani śmierci. Zwróć uwagę na to, jak trafnie proroctwa z 2 i 7 rozdziału Księgi Daniela przepowiadają powstanie i upadek światowych imperiów. Jak ta trafność, zdumiewająca z perspektywy czasów proroka Daniela, pomaga nam ufać Bożej obietnicy dotyczącej wiecznego Królestwa Bożego. Piątek, 2 maja. Do dalszego studium. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. Objawienie Jana 21:1. Ogień, który pochłania bezbożnych, oczyszcza ziemię. Ginie wszelki ślad przekleństwa. Żadne wiecznie płonące piekło nie będzie przypominało odkupionym straszliwych konsekwencji grzechu. Pozostanie tylko jedna pamiątka, nasz Odkupiciel zawsze będzie nosił znaki swojego ukrzyżowania. Na jego poranionym czole oraz na jego boku, rękach i stopach widnieją jedyne ślady okrutnego dzieła, jakiego dokonał grzech. Prorok, widząc chwałę Chrystusa, mówi, od jego boku biją promienie, tam jest siedziba jego potęgi. Księga Habakuka 3, 4 Nowa Biblia Gdańska. Ten przebity bok, z którego wypłynął krwawy strumień jednający człowieka z Bogiem, oto jest chwała Zbawiciela, tam jest ukryta jego moc. Księga Habakuka 3, 4 Biblia Warszawska. Władny, aby zbawić. Księga Izajasza 63, 1 Biblia Literacka przez ofiarę odkupienia. Władny był także dopełnić sprawiedliwości wobec tych, którzy pogardzili Bożym miłosierdziem. A znaki jego upokorzenia przynoszą mu najwyższy zaszczyt. Przez całą wieczność rany odniesione na Golgocie będą przynosić mu chwałę i świadczyć o jego mocy. Pytania do dyskusji. 1. Ostatecznie wszelkie ziemskie dokonania, nawet te największe i najbardziej godne podziwu, obrócą się w proch i odejdą w niepamięć. Dotyczy to zarówno osobistych osiągnięć, jak i potęgi całych narodów. Dlaczego zawsze należy pamiętać o tej perspektywie? Jak pomaga to nam właściwie wyznaczyć nasze priorytety? 2. Przyjrzyj się uważnie bestii, która wyszła z morza w objawienie Jana 13, 1-10. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez 42 miesiące. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich, dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli pójdzie, jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. W jakim sensie bestia ta jest naturalną konsekwencją sposobu myślenia budowniczych wieży Babel? Jest ona wyraźnie sumą wszystkich ludzkich potęg, od Babilonii po Mały Róg. Jakie cechy każdego z tych imperiów przetrwały z biegiem czasu? W jaki sposób świat nadal odzwierciedla wartości, na przykład, Babilonii czy Rzymu? 3. Jak my, jako adwentyści dnia siódmego, utrzymujemy równowagę między podążaniem za Panem i posłuszeństwem prawu państwa, w którym mieszkamy? Co się dzieje, gdy posłuszeństwo prawu Bożemu wymaga sprzeciwu wobec ziemskiego prawa?